Massive Lover, premierowy fragment naszej płyty tygodnia, czyli Crack Rock, nowego projektu Marka Pędziwiatra, Latarnika oraz Antoniego Millisa. I właśnie z jednym ze współautorów będę teraz rozmawiać. Marek Pędziwiat jest z nami na łączach telefonicznych. Halo, halo, czy się słyszymy?
Słyszymy się, witam serdecznie.
Cześć, witaj na antenie radia UWM FM. No nie da się ukryć, znów zaskoczyłeś. Tak samo było rok temu w przypadku Błota i Grzybni oraz Odbić fioletowego słońca Eapsów. To może zacznijmy od samego początku. Skąd wziął się pomysł na stworzenie tego, no powiem śmiało, nietypowego projektu, jakim jest Crack Rock?
Znaczy... Dla mnie to, co się wydarzyło właśnie z Crack Rock i to, co robię już z Antonem od dobrych kilku lat, to nie jest właściwie nic zaskakującego, bo my te zaskoczenia jakby to są u nas jakby na porządku dziennym, ponieważ znam się z Antonem już właściwie, od 14 może roku. I to się tak stało, że byłem na jego koncercie, na koncercie Wild Cookie, który projekt też polecam, projekt już nieistniejący też zresztą, duet, gdzie był Freddy Krueger jako producent i właśnie Antony jako wokalista. I pamiętam wrażenie z tego koncertu, że po prostu ja sobie myślałem, Jezu, on ma taki wokal, że nie wiem, chyba nigdy chciałbym współpracować z kimś takim, ale to chyba nie będzie nigdy możliwe. Nie? I w końcu to się spełniło. Jakby wydaje mi się, że wszechświat nas przyciągnął do siebie. I mieliśmy taki moment, że udało nam się spotkać u mnie w domu chyba w 2017 roku. Miał przyjechać na dzień po prostu przy okazji jakiegoś tam bo miał robotę z kimś innym i zatrzymał się na chwilę, udało go się ściągnąć po prostu do mnie, żebyśmy coś zrobili. I okazało się, że został u mnie na 4 dni i nie mogliśmy przestać tworzyć. I właściwie, a Crack Rock powstał dobrych kilka lat później. I to jest właściwie taki dowód na to, że nasz duet właściwie nie ma granic, tylko że to było długo trzymane w szufladzie. Mamy mnóstwo muzyki w szufladzie, a to jest to, co wyszło na wierzch. I mamy mnóstwo po prostu pomysłów razem i tutaj właśnie skręciliśmy w ten świat właściwie takich dźwięków lat 80.
Rozumiem. Rozumiem, że nie brałeś pod uwagę kogoś innego do tego projektu?
Nie, ponieważ to było ten projekt był wynikiem naszego spotkania niezobowiązującego w studio we Wrocławiu u mnie. On po prostu przyjechał, robiliśmy sobie razem muzykę i to po prostu był wynik naszych przemyśleń, rozmów podczas robienia muzyki, że to był po prostu, że nagle coś zaczęło tworzyć, to co robiliśmy, zaczęło tworzyć jakąś całość konceptualną i stwierdziliśmy, że to jest to. Wyszliśmy od hasła Jastrok, bo myśleliśmy, że to jest jakby gatunek, który jakby dostaje nowe życie obecnie, ale na przykład jak zabrzmi Jastrok z czarnym wokalem, to nas zaciekawiło i poszliśmy w tę stronę, nie? I powstało coś innego zupełnie niż Jastrok, coś wykrzywionego, i stwierdziliśmy, że to, że nazwiemy to Crack Rock.
Żeby uzależnić.
Tak, dokładnie, właśnie o to chodzi.
Centralnym punktem albumów Wild Cookie są jazzujące bity pełne brzmień Fendera Rhodesa. A co jest centralnym punktem krążka Crack Rock według ciebie?
Centralnym punktem jest moja ściana dźwięków, czyli mój arsenał syntezatorowy, jeżeli by porównać tego Fendera Rhodesa, który jest kultowym jakby instrumentem, który możemy spotkać no, w brzmieniach lat 70., no to tak ja otworzyłem swoją bazę syntezatorów właśnie w klimacie tych lat 80., czyli zupełnie przerzuciłem się na inne myślenie niż dotychczas. Jeszcze właściwie no, kilka lat temu byłem zamknięty na te brzmienia, ale stwierdziłem, że przecież mam jakiś swój styl, nie? Czyli cokolwiek właściwie bym nie zrobił, to i tak dam siebie. I mam nadzieję, że to się udało. Że mimo właściwie skrętu w taką nieprzewidywalną stronę dla mnie, dalej zachowałem siebie jako producent, jako klawiszowiec czy jako kompozytor. I to się liczy.
Ale to brzmienie, ja jestem już po odsłuchu krążka Crack Rock i ja tu mogę powiedzieć, że brzmieniowo no właśnie przypomina, tak jak zaznaczyłeś, lata 80., takie przypominające odsłuchy płyt, właściwie kasyciaków, bo wtedy dominowały głównie w latach 80. Próbowałeś się w jakiś sposób odwzorować tak, żeby słuchacz, który sięgnie po ten krążek, mógł się cofnąć w czasie?
Myśleliśmy o tym, ponieważ no, z Antonem jesteśmy zafascynowani właściwie do tym nośnikiem właśnie taśmowym. Nawet w studio mam po prostu magnetofon taki studyjny, nawet nie szpulowy, taki to można widzieć w wielu studiach, tylko taki na takie właśnie najbardziej znane te kwadratowe taśmy, które każdy miał w domach i często robię taki finalny dotyk dźwięku, że przepuszczam nagranie właśnie przez taśmę, nie? I to potem idzie dalej. Tak myśleliśmy, żeby to też przepuścić przez taśmę, ale gdzieś na którymś etapie stwierdziliśmy, że to i tak ma, nie trzeba temu dodawać jeszcze jakby tej tego jakby no smaku, nie? Jakby mogę sobie na przykład nagrać to na taśmę i słuchać. ale tak, no jeżeli i widzisz, i tak mówisz, że jest ten efekt, że tak jakby się słuchało z taśmy. I to jest to, jeżeli to tak działa. Jest element też i futurystyczny, mam nadzieję, i element nostalgiczny. Gorzej jest, jak nostalgia dominuje w muzyce. Wtedy robi się, moim zdaniem, trochę niebezpiecznie. Ale właśnie tutaj jakby wydaje mi się, że ten futuryzm jest tutaj jednak przeważa bardziej i to można usłyszeć nie tylko w muzycznych aspektach, jakichś takich smaczkach, że coś już idzie dalej ponad tą epokę lat 80., ale też i w tekstach Antonego, które mają po prostu miliony znaczeń i czasami przypominają teksty hip-hopowe, mimo to, że są śpiewane. Tam są naprawdę, tam wieloznaczność tych tekstów jest, no nie wiem, czasami no, można im nadać 5 znaczeń jednemu tekstowi. To jest rzadko spotykane w takich no, typowych, nie wiem, jacht-rockowych utworach z lat 80., które są po prostu o takiej, no nie wiem, często o pięknej miłości czy po prostu o takich rzeczach o takiej powierzchownej głębi, a tutaj jest o wiele więcej tej głębi. Można naprawdę za każdym razem czegoś nowego się doszukać.
O tekst zapytam się ciebie za chwilę. Marek Pędziwiatr, Latarnik, jest gościem audycji Uwierz w muzykę. Posłuchajmy kolejnego premierowego fragmentu krążka Crack Rock. Za nami kolejny premierowy fragment krążka Crack Rock, Le Jardin. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
Le Jardin, to jest ogród. I to w ogóle ciekawe, że to wybrałeś ten utwór, bo to jest właśnie przykład tej głębi tekstu i też głębi jakby powiązania osobowości Antonego z tą treścią, bo Tony jakby nie jest tylko muzykiem, ale jest też miłośnikiem natury i z zawodu też ogrodnikiem, pszczelarzem też. I to jest właściwie utwór o jego życiu, nie? Że zrób ogród w środku dżungli. Takie coś śpiewa w tym w refrenie. Albo w części takiej tej mostowej bardzo takie głębokie porównanie. Put the future underground, got me looking like a trapper. Czyli tak jakby zakupując, siejąc roślinę, zasiewając roślinę, wygląda jakby był preppersem, czyli tym, co szykuje się na koniec świata, nie? Zakopuje się pod ziemią, jakby w schronie atomowym. To jest jakby, jest tyle wieloznaczności i tyle takich zwrotów takich metaforycznych, że to uwielbiam, to jest coś, co kocham w jego tekstach.
Można się domyślić, już tak. Mówiąc tak trochę żartem, że grzybnia błota idealnie nadaje się dla grzybiarzy, to Le Jardin projektu Crack Rock idealnie nada się do pielęgnowania ogródka.
Tak, można tak powiedzieć.
Ale wróćmy jeszcze do tekstów. Jak wspomniałeś przed przerwą muzyczną, wspomniałeś, że teksty w numerach projektu Crack Rock ma sporo znaczeń, a jakie tematyki dominują na płycie?
No, tematyki, no, są, trudno tutaj to scalić w jedną tematykę. Generalnie tutaj te tematy są właściwie wynikiem naszych przemyśleń, naszych rozmów, tak jak mówiłem, no. Można banalnie powiedzieć, że ta płyta jest o życiu, o toksycznej miłości między ludźmi i o miłości do natury właśnie, to co przed chwilą usłyszeliśmy. A także o tym, że to jest częsty temat naszych rozmów, że wszechświat konspiruje, wszechświat nas podsłuchuje, ale w tym, najczęściej w tym dobrym sensie, że to, co powiemy, że jeżeli coś wypowiemy głośno i zdecydowanie, to może się spełnić. Czyli, że słowa mają wielką moc. Chyba o tym jest ta płyta.
Rozumiem. W komunikacie możemy znaleźć twój cytat. Widzę ten album jako terapię, a także jako świadectwo magii, którą tworzymy w studiu. Nasz proces twórczy to tajemnicza mieszanka muzycznego kunsztu i głębokich, wielowarstwowych dyskusji o życiu. Czuję, że to oczyszczenie dla mojej duszy. I teraz takie pytanie. Czy twoim zdaniem ten krążek może stanowić też idealną terapię dla osób, których dotykają, powiedzmy, podstawowe problemy, typu właśnie zerwane serce, problemy z depresją i tym podobne?
To zostawmy ludziom, wiesz. Im więcej ludzi jakby zatrzyma się na tej muzyce, tym więcej powstanie takich ścieżek dźwiękowych, soundtracków do czyichś przeżyć, do czyichś żyć. Bardzo, bardzo bym się ucieszył, żeby to się stało, gdyby każdy, kto usłyszał tą płytę, czy jakąś piosenkę z tej płyty, żeby miał jakieś wspomnienie z daną piosenką. Ja często się jak ktoś, jak gdzieś tam po koncertach czasami, nie wiem, Błota czy EAPS, rozmawiamy z ludźmi po koncercie, to czasami ktoś mówi, że gdzieś tam, że zna nas z jakiejś konkretnej piosenki, nie? Że poznał nas z jakiejś konkretnej piosenki. To ja się najczęściej pytam, ale w jakich okolicznościach ją usłyszałaś, nie? I wtedy właśnie jest ten ciekawy moment, że ktoś opowiada właśnie to, jak wyglądał świat tej osoby w danym momencie, kiedy słuchał naszej muzyki, nie? Na przykład jest ciekawa historia z utworem Przywitanie Słońca, moją kompozycją na EAPS, na płycie Slavic Spirits, że no, jedna osoba mi się zwierzyła, że urodziła mu się córka przy tym utworze, że trzymał, jakby no, dostał w ręce swoją córkę nowonarodzoną i w tym momencie puścił sobie Przywitanie Słońca i jakby będzie na całe życie kojarzył ten moment z tym utworem i też przekazuje to swojej córce dalej, nie? Że jakby zwykła piosenka, zwykły utwór może nabrać tyle dalszych znaczeń przez ludzkie historie. To jest niesamowite.
Rozumiem. Jeszcze wróćmy jeszcze do Krakroka, a dokładniej teraz do okładki, bo nie da się ukryć. Tu muszę przyznać, wygląda tak trochę amatorsko, ale z drugiej strony w miarę profesjonalnie. Ja tylko powiem, że w projekcie Ani Misiewasz wykorzystał charakterystyczne obrazy Michała Żytniaka i możemy zobaczyć ciebie oraz Antoniego namalowanego, można powiedzieć, na płótnie.
Tak, dokładnie. Mam ten obraz, wisi u mnie w studio, a właściwie to Żyto namalował dwa obrazy. Jeden na front okładki, drugi na tył okładki. Jak ludzie dostaną te fizyczne płyty, to dopiero zobaczą, co jest z tyłu, że jest jakby druga część tego obrazu. A wybraliśmy Żyta, ponieważ ma ciekawe oko na rzeczywistość, bo to jest taki brutalny sposób pokazać rzeczywistość. Mogę przypomnieć, że to jest też raperem, także ma taki też jakby uliczny sznyt w swoim kresce. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy współpracuję z Żytem, bo namalował też okładkę do pierwszej płyty Błota, czyli już było takie pierwsze przetarcie, pierwsze zaufania i Michał Żytniak dostał tylko taką informację, że chcemy, żeby właśnie te nasze postacie były na tej okładce. Znaczy to, że on zrobił ten front okładki, to nie jest jakby z naszego polecenia, to jest to, co on sam zrobił, a tył okładki przedstawia te nasze postacie, właśnie takie jak stoimy sobie na froncie, tylko że z oddali, co się dzieje jakby w otoczeniu. Stoimy, nasze postacie stoją na plaży, a widać na horyzoncie, na widnokręgu widać palący się jacht. I to tak właśnie w tym stylu takiego Żyta, tak jakby, trochę tak jakby dziecko malowało. To wygląda, właśnie tak mówisz, że to tak prymitywnie wygląda, ale to jest, myślę, że taki, to właśnie dodaje jeszcze więcej takiej brutalności, nie? Że takie już trochę dziecięce malowanie, ale z takim zadziorem ulicznym, takim trochę brutalnym. No, trudno o tym się mówi, łatwiej będzie zobaczyć.
No tak, bo w końcu jesteśmy w radiu, a nie w środowisku wideo. Od piątku jest dostępny ten krążek. Jak będzie z trasą koncertową? Bo na razie wiemy jedynie, że będziecie 20 czerwca w Katowicach podczas festiwalu Taurun Nowa Muzyka.
Tak, i o tym na razie tylko wiadomo. No zobaczymy, jak to się rozkręci. No, muzyka dopiero zaczyna gdzieś tam rezonować, ale no bardzo się cieszymy, że tak na dzień dobry odpalił ten Tauron. To jest super sprawą. I zagramy tam, jeżeli ktoś był na Tauronie słuchających, to tam właśnie na tej głównej drodze jest takie małe koloseum okrągłe, że scena na środku taka okrągła i naokoło są jakby takie kamienne trybuny i tam będziemy grać. To będzie bardzo, mi się wydaje, klimatyczne przeżycie. A dalej zobaczymy, co się stanie. Dalej zobaczymy. No. Mam nadzieję, że będzie to rezonować.
No, ja też mam taką nadzieję. I kończąc nasze spotkanie, nie mógłbym cię nie spytać o błoto, bo poznaliśmy nie tak dawno nominację do tegorocznych Fryderyków. Grupa ma szansę, no powiedziałbym podwójną, bo poza Grzybnią wśród nominacji jest też Wawa Moniki Brodki, która, w której możemy usłyszeć wasze dokonania, nie tylko Błota zresztą, ale też Eapsu. I teraz takie krótkie wróżenie z usów. Wierzysz w to, że wasza grupa zgarnie ważną statuetkę w środowisku muzycznym, czy cieszycie się już z tego, że macie szansę na nagrodę?
Znaczy, po pierwsze jestem bardzo jakby zaniepokojony tym, w jakim kierunku idą te nominacje, że coraz bardziej się jakby wykruszają wykrusza się różnorodność kategorii, że na przykład teraz jest tylko i wyłącznie muzyka alternatywna, nie ma kategorii muzyki elektronicznej, gdzie mamy po prostu tak bogaty rynek, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, że to jest trochę dostali w twarz nasi wspaniali twórcy. No i pojawiła się tylko kategoria muzyki alternatywnej, w której jesteśmy i trochę walczymy sami ze sobą, bo właśnie, jak mówisz, jest wspomniana właśnie Brodka, jest też nominowany Skalpel, zresztą płyta, na której też jest mój remix utworu Low Skalpelu. No ale jest też na przykład zespół Coles, który tak jakby no trochę jest na pograniczu alternatywy i popu, nie? I tutaj trochę tak jakby nie wiem. Ja szczerze mówiąc, tak jak pytasz się o tą iskierkę dla Błota, no to wydaje mi się, że Coles zgarnie nagrodę, bo to jest jakby, nie mam żadnego żalu, ale po prostu no wiem, że to jest jakby że to była bardziej płyta no jakby na powierzchni niż Błoto, nie? Które gdzieś jeszcze tkwi w takim... że gdzieś na pograniczu świata undergroundu jednak. Ale może się zdziwię. Może się zdziwimy. Zobaczymy.
Dobrze. Jak będzie, o tym przekonamy się niedługo. Fryderyki za niedługo będą miały kolejną galę. Dziękuję ci pięknie. Marek Latarnik, Pędziwiatr, grupa Eaps, grupa Błoto, a w tym wypadku projekt Krakrok tworzony z Anthony Millsem. On był gościem audycji Uwierz w muzykę. Jeszcze raz pięknie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.